Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI, minęła godzina 18, w sobotę 1 lipca. Witam serdecznie Anna Rzeczycka wraz z Andreą Kunową i technikiem Hubert. Zapraszam na audycję, w której po wiadomościach dziennika przygotowanych wspólnie z Agnieszką Kumor i Krzysztofem Rutkowskim usłyszą Państwo przegląd prasy Agnieszki Kumor, kronikę europejską Krzysztofa Rutkowskiego i Kazimierza Sobolewskiego, poradnik turystyczny Sylwii Gibbs, magazyn muzyki klasycznej Stefana Ligera i na zakończenie paryski weekend Agnieszki Kumor. Zaczynamy od najważniejszej wiadomości dnia w skrócie. W jednym z najkrwawszych zamachów dokonanych w Iraku od czasu wejścia tam Amerykanów zginęły dziś rano co najmniej 62 osoby, a 114 innych odniosło rany. Negocjacje w sprawie uwolnienia izraelskiego żołnierza kaprala Gilada Shalita, porwanego w ubiegłą niedzielę przez Palestyńczyków, znajdują się w impasie. Izrael odrzucił żądanie grupy przetrzymującej żołnierza, która za jego zwolnienie domaga się uwolnienia 1000 więźniów palestyńskich. Chiny zainaugurowały najwyżej na świecie położoną linię kolejową. Rosja wprowadziła pełną wymienialność rubla. Półroczne rotacyjne przewodnictwo Unii Europejskiej objęła Finlandia. Rozpoczął się kolarski wyścig Tour de France. Na mundialu rozgrywane są dwa ważne mecze: Portugalia-Anglia i Francja-Brazylia. Były to najważniejsze wiadomości dnia. W skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. W jednym z najkrwawszych zamachów dokonanych w Iraku od czasu wejścia tam Amerykanów zginęły dziś rano co najmniej 62 osoby, a 114 innych odniosło rany. Zamach dokonany został na jednym z bardzo uczęszczanych o tej porze dnia targów w szyickiej dzielnicy Sadr City w Bagdadzie. Według niektórych świadków bomba znajdowała się w półciężarówce prowadzonej przez kamikadze. Według serwisu bezpieczeństwa zamach spowodował samochód pułapka zaparkowany przy wejściu na targ. Zniszczenia materialne spowodowane przez wybuch są ogromne. Agencje prasowe podkreślają, że do zamachu doszło mimo dużej mobilizacji sił bezpieczeństwa, które w Bagdadzie liczą 50 tysięcy irakijskich policjantów i żołnierzy wspieranych przez żołnierzy amerykańskich. Jeden z generałów w irackim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych o dokonanie zamachu oskarżył ekstremistów sunnickich i zwrócił się do rządu, podkreślając, że robił to już wielokrotnie, z prośbą o sprzęt potrzebny do wykrywania samochodów pułapek. Z Iraku nadeszła jeszcze jedna dramatyczna wiadomość. Uzbrojeni osobnicy porwali posłankę sunnicką Narodowego Frontu Zgody Taisir Najah Awad al-Mashhadani wraz z 8 ludźmi jej ochrony. Konwój samochodów, którym jechała posłanka, zatrzymany został w dzielnicy Shaab w Bagdadzie. Wzrost przemocy w Iraku zbiega się z podróżą premiera irackiego Nuri al-Maleki po 3 krajach arabskich: Zatoki Perskiej, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie. Al-Maleki szuka tam poparcia dla swego planu zgody narodowej, który przewiduje amnestię dla wszystkich tych, którzy nie mają krwi na rękach. Zgodnie z tym planem z więzień zarządzanych przez Amerykanów wyszło już około 3000 więźniów. Ambasador USA w Bagdadzie oświadczył, że władze amerykańskie gotowe są uwolnić następnych. Jak informuje AFP, Stany Zjednoczone przetrzymują obecnie 12 tysięcy więźniów irackich, z których większość nie otrzymała żadnego aktu oskarżenia. Tu Paryż RFI. Negocjacje w sprawie uwolnienia izraelskiego żołnierza, kaprala Gilada Shalita, porwanego w ubiegłą niedzielę przez Palestyńczyków, znajdują się w impasie. Izrael odrzucił żądanie grupy przetrzymującej żołnierza, która za jego zwolnienie domaga się uwolnienia 1000 więźniów palestyńskich przetrzymywanych w Izraelu oraz zakończenia ofensywy. Premier Izraela Ehud Olmert wyraźnie zapowiedział, że nie będzie żadnych rokowań z porywaczami. Armia izraelska kontynuowała ubiegłej nocy naloty na Strefę Gazy, na którą spadło co najmniej 500 pocisków. Od czwartku oddziały i czołgi izraelskie zmasowane w sektorze północnym Strefy Gazy nie ruszyły się jednak z miejsca, by dać czas mediatorom egipskim, którzy obiecali oswobodzić Gilada Shalita. Ten ostatni, choć postrzelony w czasie porwania, według źródeł palestyńskich został opatrzony i czuje się dobrze. Na południu Strefy Gazy doszło do sporadycznych starć Cahalu z Palestyńczykami. Palestyńczycy coraz bardziej lękają się o życie premiera Ismaila Haniye i innych członków władz palestyńskich. Ambasador amerykański John Bolton, wypowiadając się na temat sytuacji w Strefie Gazy przed Radą Bezpieczeństwa ONZ-u, powiedział, że wszystko wyglądałoby dzisiaj inaczej, gdyby Syria nie popierała i nie chroniła terrorystów. Chiny zainaugurowały dziś najwyżej na świecie położoną trasę kolejową. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Trakcja wiedzie z Golmudu w zachodniej prowincji Qinghai do Lhasy w Tybecie. Najwyżej położony punkt kolei leży na wysokości 5072 metrów nad poziomem morza, o całe 200 metrów wyżej od słynnej kolei w Andach, łączącej Limę z centrum Peru, zbudowanej, przypomnijmy, przez polskiego inżyniera Ernesta Marinowskiego. Ceremonii inauguracji kolei, która połączyła Tybet z resztą Chin, przewodniczył prezydent Hu Jintao. Kolej ta to nie tylko wspaniały wyczyn w historii chińskiego kolejnictwa socjalistycznego, ale również wielki cud w historii kolejnictwa na świecie, stwierdził chiński prezydent. Jego słów słuchały tysiące identycznie ubranych w czerwono-niebieskie kombinezony i żółte hełmy chińskich bohaterów pracy. Cel tej inwestycji, poza prestiżowym, jest oczywisty. Pozwoli władzom w Pekinie otworzyć Tybet na modernizację, ale i na powiększającą się z każdym rokiem kolonizację zagarniętego w roku 1950 kraju, przekształconego w prowincję Chińskiej Republiki Ludowej. W reakcji na otwarcie nowej kolei w społeczności tybetańskiej na wychodźstwie podniosły się głosy protestu. Kolej ta oznacza prawdziwą katastrofę dla naszego ludu, powiedział w piątek Ngawang Weber ze Stowarzyszenia Byłych Tybetańskich Więźniów Politycznych w Dharamsala w Indiach. W mieście tym ma swą siedzibę rząd Dalai Lamy, działający na wygnaniu od roku 1959 po upadku antychińskiego powstania. W sobotę manifestowały tam setki Tybetańczyków. Odrzucajcie kolej, skandowali protestujący, spośród których wielu ubranych było w pomarańczowe szaty bonzów, a na ramieniu na znak żałoby miało zawiązaną czarną opaskę. Chiny mówią o postępie ekonomicznym, jaki chcą przynieść Tybetowi. My jednak jesteśmy przekonani, że inwestycja ma wyraźny charakter polityczny, oświadczyła B. Tsering Yeshi, przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Tybetańskich, oskarżając Chiny o planową marginalizację Tybetańczyków w ich własnym kraju.
Do tego, co powiedziała Agnieszka Kumor, dodam, że przywódcy chińscy z wielką pompą obchodzą dzisiaj 85. rocznicę założenia Chińskiej Partii Komunistycznej. Z tej okazji prezydent Hu Jintao wezwał do nasilenia walki z korupcją. Mówi Paryż, Radio France Internationale.
Rosyjski minister finansów Aleksiej Kudrin oświadczył w Moskwie, że Rosja znosi wszelkie restrykcje związane z wymienialnością rubla w związku ze zbliżającym się szczytem G8, któremu Rosja ma będzie przewodniczyć. Od tej chwili zagraniczni inwestorzy mają jeszcze większe pole manewru w Rosji, dodał minister i oświadczył, że również inwestorzy rosyjscy mogą bez żadnych kłopotów i ograniczeń oraz bez specjalnych pozwoleń uczestniczyć w międzynarodowych operacjach finansowych i gospodarczych. Reformy dotyczące inwestycji zagranicznych i wymienialności rubla miały wejść w życie z początkiem 2007 roku, ale prezydent Putin podjął decyzję o ich przyspieszeniu. Kreml ogłosił ponadto przyspieszenie spłacania długów wobec klubu paryskiego.
Tu Paryż. Po trzech dniach bezowocnych dyskusji prowadzonych w Genewie przedstawiciele 149 krajów należących do Światowej Organizacji Handlu stwierdzili, że znaleźli się w impasie. Oznacza to, że cykl negocjacji rozpoczęty w Doha w Katarze w 2001 roku jest zawieszony. Komisarz europejski Peter Mandelson powiedział, że jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie będzie porozumienia, 4,5 roku rokowań zostaną stracone. Tak jak zwykle sprawą, która zablokowała dyskusję rolnictwo. W wieku 68 lat w Tokio zmarł były konserwatywny premier Japonii Ryutaro Hashimoto. Kierował on rządem japońskim w latach 1996-1998. Z polityki musiał się wycofać w związku ze skandalem łapówkarskim i złym stanem zdrowia. W trakcie swojej politycznej kariery Hashimoto zajmował stanowiska ministra handlu, transportu i finansów. Znał świetnie język francuski i przyjaźnił się z prezydentem Francji Jacquesem Chiraciem. Przed godziną rozpoczął się na mundialu ćwierćfinałowy mecz Anglia-Portugalia. Po pierwszej połowie wynik wynosi 0-0. O godzinie 21 rozpoczyna się kolejny ćwierćfinał, powtórka finału Mistrzostw Świata z 1998 roku. Francja grać będzie z Brazylią. Powróćmy jednak do piątkowego ćwierćfinału Niemcy-Argentyna. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Mundialowe emocje nie słabną, sobotnie mecze ćwierćfinałowe bardzo ważne i ciekawe. Powróćmy do piątkowego ćwierćfinału, niezwykle dramatycznego pomiędzy Argentyną i Niemcami. Okazuje się, że piątkowy mecz popołudniowy oglądało blisko 29 milionów widzów, czyli ponad 1/3 wszystkich obywateli Republiki Federalnej Niemiec. Kamery pokazywały na trybunie honorowej berlińskiego stadionu panią kanclerz Angelę Merkel, wyraźnie podnieconą przebiegiem meczu i przede wszystkim szczęśliwą z ostatecznego rezultatu. Przypomnijmy także, że niemiecki bramkarz Lehmann, który obronił 2 rzuty karne, postępował z godną niemieckiego ducha konsekwencją i systematycznością. Przygotowywał się na ewentualność bronienia karnych po zakończonej dogrywce i dokładnie studiował zwyczaje oraz technikę strzelania rzutów karnych przez argentyńskich zawodników, czyli wiedział, kto w jaki róg kolejny argentyński i który z zawodników będzie strzelać, w który będzie mierzyć i co może bramkarz zrobić. Oczywiście niemiecki bramkarz miał wiele szczęścia, wszak sport to nie nauki ścisłe. Przypomnijmy ponadto, że po meczu i po rzutach karnych niektórzy krewcy, zawodnicy argentyńscy z rozpaczy chcieli bić się z sędziami i zawodnikami niemieckimi. Na szczęście szybko łzy zastąpiły pięści.
I ostatnia wiadomość dziennika. W Beaumont-Hamel nad Sommą w obecności m.in. księżniczki brytyjskiej Anny odbyły się uroczystości 90. rocznicy najstraszliwszej bitwy I wojny światowej, w której od 1 lipca do 18 listopada 1916 roku na froncie długości 30 kilometrów walczyły ze sobą 3 miliony żołnierzy. Hołd poległym przed memoriałem francusko-brytyjskim w Thiepval oddało następnie ponad 10 tysięcy osób. Wielką Brytanię reprezentowali książę Karol i jego małżonka Camilla, a Francję minister obrony Michel Alliot-Marie. Rozpoczął się Tour de France, doroczny wielki wyścig kolarski.
W sobotę prologiem, jazdą indywidualną na czas, rozpoczął się największy i najsłynniejszy kolarski wyścig na świecie, Tour de France. Rozpoczął się pod znakiem dopingowego skandalu. W przededniu prologu niemiecka ekipa T-Mobile i duńska CSC wycofały ze swoich składów dwóch faworytów, Jana Urlicha i Ivana Basso, podejrzanych o stosowanie nielegalnego dopingu. W tym roku po raz kolejny zabraknie polskich kolarzy w Tour de France. Jako ostatni startował w tym wyścigu Dariusz Baranowski. W 2004 roku zajął 94. pozycję. Sobotni prolog Tour de France w Strasburgu wygrał Norweg Thor Husvold z drużyny Crédit Agricole.
Były to wiadomości. Dzisiejszą prasę paryską przyjrzała dla Państwa Agnieszka Kumor.
Popołudniowy Le Monde i prawicowy Le Figaro uczyniły z tej informacji swą czołówkę. Francusko-japoński koncern samochodowy Renault-Nissan i amerykański General Motors rozważają strategiczną fuzję. Jak donosi nowojorski korespondent Le Monde, Eric Lezer, GM, światowy lider w przemyśle samochodowym, mógłby nie doczekać do obchodów stulecia swego powstania w roku 2008. Choć perspektywa ujrzenia światowego giganta na kolanach, ogłaszającego upadłość, brzmi jak zły kawał, długi ciążące na koncie amerykańskiego koncernu mogłyby go zmusić do otwarcia swego kapitału na francusko-japońską parę. Długi GM pogłębiły jego świadczenia socjalne, modelowe w Ameryce emerytury i ubezpieczenia zdrowotne. Pomimo topniejącej liczby zatrudnionych, na dwóch aktywnych pracowników koncernu przypada 5 emerytów. Problemy handlowe General Motors nie są nowe. Moda na samochody terenowe, lekkie ciężarówki pick-up i samochody sportowe sprzedawane po wysokiej cenie i z wysoką marżą przez długi czas maskowała niezdolność amerykańskiego producenta w starciu z o wiele atrakcyjniejszymi cenowo samochodami azjatyckimi i europejskimi. Przez 35 ostatnich lat nie udało się GM sprostać gustom konsumenta. W latach 70. XX wieku nie zauważył on rosnącej popularności małych samochodów. W latach 80. przegrywał z Japończykami pod względem jakości, a dziś W dobie rosnących cen ropy nie jest w stanie zaoferować ekonomicznych pod względem spożycia benzyny samochodów, kończy Eric Lezer, korespondent Le Monde w Nowym Jorku. Kapitał i doświadczenia Renault-Nissan byłyby wielce pomocne temu kolosowi na glinianych nogach, jak oceniają General Motors Olivier Auguste i Charles Gauthier z ekonomicznego dodatku do Le Figaro. Carlos Ghosn, któremu udało się wyciągnąć Nissana z dołka, mógłby dokonać teraz podobnych cudów w łonie GM. Małżeństwo we troje? Konkludują z humorem autorzy artykułu na łamach Le Figaro. 1 lipca kojarzy się w większości uczniów francuskich szkół z początkiem wakacji. Są jednak i tacy, dla których data ta oznacza przymusowe wydalenie za granicę, jeśli ich rodzice nie posiadają legalnego prawa pobytu na terytorium Francji. Francuzi nie patrzą na tę sytuację bez zmrużenia powiek. Francuskie kolektywy rodziców organizują akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa. Organizują pomoc, a niekiedy nawet ukrywają małych imigrantów i ich rodzicieli do czasu pozytywnego rozpatrzenia ich sprawy w prefekturach policji. O letniej mobilizacji Francuzów w sprawie wydaleń uczniów imigrantów pisze sobotnie wydanie Libération. Na 1 lipca rodzice, deputowani i stowarzyszenia zajmujące się tego typu sprawami zwołały manifestację w Paryżu i Marsylii w proteście przeciwko tak zwanej ustawie Sarkoziego, ministra spraw wewnętrznych, wedle której początek wakacji oznacza możliwość wydalenia uczniów nielegalnych imigrantów. Antoine de Godemar, autor wstępniaka w Libération, przypomina, jak to latem 1996 roku siły policji z humanizmem i troską wyrzuciły z kościoła świętego Bernarda w Paryżu imigrantów bez prawa pobytu, tak zwanych sans-papiers, i solidaryzujące się z nimi osoby, które znalazły tam azyl. Ze zdziwieniem Francja odkryła wówczas los imigrantów, którzy z dnia na dzień ze względu na zaostrzenie prawa musieli się ukrywać. Dziś nowa represyjna ustawa spowodowała nasilenie polowania na nielegalnych imigrantów, pisze Libération. Polowanie przybrało nowy charakter. Skupiło się na dzieciach chodzących do francuskich szkół, zrównanych w prawach uczniowskich z ich francuskimi kolegami, których rodzice jednak nie posiadają legalnego prawa pobytu i których po zakończeniu roku szkolnego można już z Francji wyrzucić. Dzień otwarcia sezonu polowań został wyznaczony na 1 lipca, pisze Antoine de Godemar, nie unikając dosadnych porównań. Los tych dzieciaków poruszył serca Francuzów. Ich współczucie przerodziło się w czyn. Nieoczekiwany sukces obywatelskiego nieposłuszeństwa zrodził się z poczucia podwójnej niesprawiedliwości. Ustawa godzi w dzieci i do tego na terenie szkoły, która jest synonimem integracji w republikańskim społeczeństwie. Po drugie, nie dotyczy obcych, ale kolegów z ławki, z tej samej klasy, których francuscy uczniowie i ich rodzice widują każdego dnia. Libération zamieszcza wypowiedzi rodziców, którzy otoczyli opieką dzieci i rodziny nielegalnych imigrantów. Jedni sami byli w podobnej sytuacji, zanim uzyskali francuskie obywatelstwo. Inni pochodzą z imigranckich rodzin, jeszcze inni z odruchu serca włączyli się w solidarny ruch pomocy i czekają na decyzję odpowiednich instancji. Wszyscy oskarżają polityków o brak pomysłów w obecnej sytuacji. Nikt nie wybiera emigracji z przyjemnością, przypomina jeden z rozmówców Libération. Zakończmy weselszym akcentem. Dodatki kulturalne donoszą o rozpoczynających się festiwalach letnich. W niedzielę wieczorem przedstawieniem Złota Renu w reżyserii Stefana Braunschweiga w wykonaniu zaproszonych solistów i filharmoników berlińskich pod batutą Simona Rattla rozpocznie się festiwal operowy w Aix-en-Provence. Wagnerowski Pierścień Nibelunga będzie tam prezentowany, każdego roku nowa część, do roku 2010. W programie tegorocznego festiwalu m.in. Mozartowski czarodziejski flet w reżyserii Krystiana Lupy. Program trzeci francuskiej telewizji nada nagranie z tego spektaklu w niedzielę 23 lipca o godzinie 15:10, jak i wiele innych spektakli, które prezentować będzie wraz z programem drugim i Arte. Melomani pozostali w Paryżu już sobie ostrzą zęby w oczekiwaniu na muzyczne specjały. We czwartek dołączą do nich Teatromani. 6 lipca rusza 60. Festiwal Teatralny w Awinionie.
Co nowego w Europie? Krzysztof Rutkowski.
W sobotę Finlandia oficjalnie objęła rotacyjne przywództwo Unii Europejskiej, przejmując je od Austrii. Premier Finlandii Matti Vanhanen oświadczył, że jego kraj zobowiązuje się przywrócić wiarę obywateli w możliwości Unii Europejskiej oraz działać w ten sposób, by dzieło europejskie mogło poszczycić się konkretnymi rezultatami. Helsinki zamierzają wprowadzić do internetu materiały z posiedzeń unijnych ministrów. Premier Finlandii dodał, że oczekuje na zmianę atmosfery w sprawie unijnej konstytucji po wyborach, które odbędą się we Francji i w Holandii. Przypomnijmy, że 25 krajów Unii Europejskiej wyznaczyło 2 lata na przyjęcie nowej konstytucji unijnej. Francja, która obejmie przewodnictwo Unii w drugiej połowie 2008 roku, zamierza zwieńczyć proces uzyskiwania, nie bez kłopotów, przez Unię Europejską nowej konstytucji. W niedzielę przybędzie do Helsinek przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, który rozmawiać będzie z premierem Finlandii o zbliżającym się szczycie G8. Finis Unioni Europae Presidentibus in Morem Venit. Finlandia rozpoczęła przewodzenie Unii Europejskiej od opublikowania biuletynu po łacinie. Tym, którzy zapomnieli nieco języka starożytnych Rzymian, spieszę wyjaśnić, że preambuła biuletynu informuje, że nadszedł czas przewodniczenia przez Finlandię Unii Europejskiej. W dalszej części biuletynu czytamy: accedit quos usus lingue latine culti humano europeneo honorem habet, co znaczy, użycie łaciny jest oddaniem honoru dla tradycji i korzeni cywilizacji europejskiej. Biuletyn fiński jest ciekawy także dlatego, że na oficjalnej stronie internetowej pojawił się wyłącznie w tłumaczeniu na fiński. Z łaciny właśnie. Z tego wniosek, że Helsinki rzeczywiście ustawiły europejską poprzeczkę wysoko i, by tak rzec, dostojnie. Łączymy się obecnie z Warszawą, z naszym korespondentem Kazimierzem Sobolewskim.
Stan implementacji, czyli wdrażania strategii lizbońskiej, omawiany był wczoraj w Warszawie z udziałem dwojga komisarzy Unii Europejskiej, Danuty Hübner, odpowiedzialnej za politykę regionalną, i Wladimira Szpidli, komisarza do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. Strona polska, czyli Krajowy Program Reform, reprezentowana była przez liczne grono przedstawicieli polskiego rządu odpowiedzialnych za wdrażanie unijnych zaleceń. Rada Europy na swoim wiosennym szczycie wskazała Polsce 4 priorytetowe obszary działania. Są to wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wspieranie wzrostu zatrudnienia, polityka energetyczna, badania naukowe. Ale oczywiście z tych priorytetów wynikają następne, bo realizacja jednych nie może się odbyć bez priorytetowego traktowania innych. Wzrost zatrudnienia musi wiązać się na przykład z właściwą organizacją pracy, szkoleniem, dialogiem społecznym, aktywnością zawodową osób po 55 roku życia, tworzeniem warunków dla promowania zatrudnienia kobiet oraz zapewnieniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także uelastycznieniem warunków organizacyjnych pracy. Nic więc dziwnego, że poza 3 wczorajszymi sesjami, a były to polityka makroekonomiczna, mikroekonomiczna oraz polityka zatrudnienia, odbyło się także specjalne posiedzenie z udziałem partnerów społecznych, m.in. przedsiębiorców i ekspertów gospodarczych. Polski Krajowy Program Reform oceniany jest pozytywnie przez stronę unijną, która go zaakceptowała na ostatnim szczycie Rady Europy. Polska zobowiązała się do przeznaczenia na cele lizbońskie, jak to nazwała, 60% wydatków w ramach projektów finansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, określanych w projekcie nazwanym Narodową Strategią Ram Odniesienia. Zapytany o ewentualne niedociągnięcia w realizacji strategii lizbońskiej, komisarz Wladimir Szpidla odpowiedział.
Po pierwsze, większy nacisk powinien zostać położony na konkurencyjność, na wzmocnienie publicznego sektora badań i rozwoju oraz na innowacje. Po drugie, Polska powinna przygotować kompleksową strategię w tle rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska. I wreszcie, po trzecie, Polska powinna podjąć bardziej energiczne działania na rzecz wzrostu zatrudnienia i zmniejszenia różnic regionalnych. Prawdziwy sukces zależeć będzie od wdrożenia reform zaplanowanych w polskim programie. Komisja pozostanie aktywnym partnerem posuwającym cały proces do przodu. Będziemy pracować z władzami polskimi oraz pozostałymi krajami członkowskimi nad ulepszeniem i realizacją zaplanowanych reform. Dzisiaj spotkanie jest dobrym przykładem takiego partnerskiego podejścia.
Mówi Paryż Radio France International. Z Warszawy telefonował Kazimierz Sobolewski. Pora na poradnik turystyczny Sylwii Gips. Są we Francji miasta, a nawet regiony, które dzięki malarzom lub pisarzom, albo jednym i drugim, zyskały wymiar niemalże mityczny. Palmę pierwszeństwa pod tym względem dzierży Paryż. W tym roku dzielnie z nim rywalizuje prowincjonalne miasto w południowej Francji, Aix-en-Provence. Założę się, że w soboty i w niedzielę bardzo wielu pasażerów ekspresu TGV wysiada w Aix tylko po to, żeby pójść na wystawę pod nazwą Cézanne w Prowansji. Była już o niej mowa w magazynie kulturalnym naszej redakcji. W poradniku turystycznym przypomnę tylko, że 110 obrazów Paula Cézanna sprowadzonych z okazji stulecia jego śmierci do jego rodzinnego miasta to przede wszystkim pejzaże Aix i Prowansji. Po obejrzeniu wystawy warto moim zdaniem udać się najlepiej pieszo do miejsc, które widzieliśmy na ścianach Muzeum Granet. Skonfrontujemy wówczas obrazy i naszą wizję rzeczywistości i być może lepiej zrozumiemy sztukę Cézanna. Aby zrealizować ten plan, nic łatwiejszego. Wystarczy powędrować szlakiem złotych gwoździ wbitych w ziemię. Widnieje na nich litera C. Po francusku sy, jak Cézanne. Mieszkańcy Aix-en-Provence są dumni z malarza, który urodził się w ich mieście w roku 1839 i spędził w nim znaczną część życia. Dumni do tego stopnia, że postąpili tak jak mieszkańcy miasteczka Wezly. Tam złote muszle na trotuarze wskazują kierunek pielgrzymki do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela. W Aix złote gwoździe zaprowadzą nas do kawiarni dwóch chłopców, gdzie pod platanami zbierali się artyści z całego świata, wśród nich Paul Cézanne. Głównym bulwarem, który nosi imię markiza Mirabeau, zajdziemy do dzielnicy Mazarin, w której mały Paul Cézanne chodził do szkoły. Czy już wtedy uczył się placów, wybudowanych zdawałoby się tylko po to, by służyć za ramy głównej ozdoby Aix? Tą ozdobą są niezliczone fontanny renesansowe i barokowe. Na jednym z tych placów, Place de la Rotonde, stanął pomnik, który miasto wystawiło swemu malarzowi 9 kwietnia 2006 roku. Ponad dwumetrowy posąg, dzieło holenderskiego rzeźbiarza Gabriela Sterka, który osiedlił się w Prowansji, przedstawia Cézanna idącego z całym malarskim rynsztunkiem na grzbiecie. Takich pomników w ruchu jest jeszcze we Francji niewiele. Cézanne zmierza najwyraźniej w kierunku góry Sainte-Victoire, Święta Wiktoria, którą malował 87 razy od roku 1870 do 1906, przekształcając stopniowo impresjonistyczny pejzaż w dzieło kubistyczne, a potem niemalże abstrakcyjne. Nasza artystyczna wycieczka, by nie powiedzieć pielgrzymka, prowadzi oczywiście do stóp owej góry. Ale najpierw wzorem Cézanna przyjrzyjmy jej się z daleka. Wydaje się wyniosła i nieprzystępna. Ma 1011 metrów wysokości, znacznie więcej niż sąsiednie wzgórza. Wznosi ku niebu białe zręby skał, podobne do ruin średniowiecznej warowni, jakich wiele zachowało się w Prowansji. Za czasów Cézanna nie było jeszcze wspinających się po tych skałach młodych ludzi. Może też mniej było pożarów, które systematycznie niszczą sosny w kształcie parasola, które rosną tylko na południu Francji. Z czasem Cézanne zaczął się zbliżać do modelu, odważnie wędrując w żarze śródziemnomorskiego słońca drogą Tolone. Udamy się tam i my w jednym z lipcowych poradników. Tymczasem zacytuję anegdotę, którą opowiadają przewodnicy biura turystycznego w Aix-en-Provence. Kupiłem świętą Wiktorię Cézanna, mówi Picasso do swojego marszanda. Którą? Pyta sprzedawca obrazów. Oryginał, odpowiada Picasso, który się właśnie osiedlił w Vauvenargues, po północnej stronie góry Sainte-Victoire.
Mówi Paryż Radio France International. Weekend paryski przygotowała Agnieszka Kumor.
Lydia Jardon, francuska pianistka i pedagog, której słuchacie Państwo w utworze Claude'a Debussy'ego L'île joyeuse, Wesoła Wyspa, na tyle ulubiła sobie wyspę Ouessant u brzegów Bretanii, że postanowiła zorganizować tam wakacyjne warsztaty pianistyczne. Akademia letnia została powołana do życia 11 lat temu. Mieszkańcy wyspy ze zdziwieniem, a nawet nieufnością patrzyli, jak każdego roku w lipcu do ich targanej wiatrami wyspy przycumowuje statek z ładunkiem opatulonych w koce fortepianów i z młodymi artystami, pragnącymi szlifować swoją sztukę. Lydia Jardon nie byłaby sobą, gdyby nie poszła dalej. W roku 2001 powołała do życia festiwal nazwany Spotkania Pianistek na wyspie Ouessant. Dlaczego pianistek i dlaczego Ouessant? Wieloletnie doświadczenie warsztatów przygotowało grunt pod organizację festiwalu. Historia wyspy wyznaczyła jego profil. Od dawien dawna wyspa Ouessant nazywana była Wyspą Kobiet. Osiedlały się tam rodziny bretońskich rybaków, którzy pływając po morzach i oceanach świata, najpierw we flocie królewskiej, a potem w handlowej, bywali poza domem nieraz przez długie miesiące. Podczas ich nieobecności życie musiało się toczyć swoim torem i trzeba było je jakoś organizować. Kobiety z odwagą córek i żon marynarzy wzięły stery w swoje ręce i tak jest do dziś. Spotkania pianistek znalazły idealny kadr na wyspie Ouessant. Unikając jakiejkolwiek rewindykacji feministycznej, jeśli feminizm oznacza humanizm, to idę za tym, powiedziała mi pomysłodawczyni festiwalu. Przeświadczona, że jej talent powinien służyć odkrywaniu i promowaniu innych artystów, którą to misją zajmuje się założone przez nią wydawnictwo muzyczne Arze, Lydia Jardon z gracją i przekonaniem już po raz szósty sprawuje dyrekcję stworzonego przez siebie festiwalu. Wśród zaproszonych gości królują, zgodnie z tradycją wyspy, panie, ale w programie festiwalu panuje pełna swoboda. W tym roku spotkania odbędą się w dniach od 1 do 9 sierpnia. W programie utwory Schumana, Dworzaka, Schuberta, Franka, Brahmsa, Kreislera, Lecque, Beethovena i Lista. Każda edycja festiwalowa jest poświęcona jakiejś kompozytorce, klasycznej bądź współczesnej. W tym roku jest to Klara Schumann, również wielka pianistka, która znalazła niegdyś nieco więcej rodzinnego wsparcia niż Fanny Mendelssohn, której ojciec Abraham powtarzał, że umysł kobiety nie jest zdolny do komponowania muzyki. Jak wyznała mi dyrektorka festiwalu, do jednej z kolejnych edycji spotkań zaproszona zostanie wielka polska klawesynistka światowej sławy, mieszkająca w Paryżu, Elżbieta Chojnacka. W oczekiwaniu na wrażenia tegorocznych spotkań pianistek na wyspie Ouessant, uczestniczki pierwszej edycji Irina Muresanu i Dana Ciocarlię z Rumunii we fragmencie sonaty skrzypcowej Wilhelma Lecque na skrzypce i fortepian z płyty wydawnictwa Arrezy z 2006 roku. RFI.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Ligera. Dzisiaj przedwakacyjne remanenty, czyli przegląd prasy muzycznej oraz garść refleksji wokół interpretacji Bacha. Nie wystarczy zagrać współczesnego dzieła od tak raz na jakiś czas. Trzeba by w tej materii konsekwencji, aby przełamać opory słuchaczy nieoswojonych z obcym im językiem muzycznym, mówi w wywiadzie dla Diapazonu Maurizio Pollini, zagorzały obrońca muzyki swoich czasów. Wielu melomanów ciągnie Pollini, wzbrania się przed wejściem w ten nowy świat dźwięków, który powinien być ich światem, gdyż ich wrażliwość muzyczną ukształtowały dzieła przeszłości, dawne akordy, harmonie i rytmiczne schematy. Na marginesie długiego wywiadu naczelny miesięcznika Jean-Marie Piel oddaje się gorzkim dość refleksjom, stwierdzając, że zdarza się to po raz pierwszy w dziejach, aby muzyka współczesna zajmowała w sercach słuchaczy miejsce tak marginalne. W czasach Bacha i nawet jeszcze w XIX wieku grano niemal wyłącznie muzykę swego stulecia. Dzisiaj, gdy całość muzycznego dziedzictwa dzięki technice nagraniowej mamy na wyciągnięcie ręki, nastąpiło radykalne odwrócenie perspektywy. Współcześni zapatrzeni są w przeszłość, z reguły gardząc sztuką swoich czasów. Dotyczy to zresztą w podobnej mierze malarstwa czy architektury. A przecież muzyka współczesna nie jest dziś w żadnej mierze upośledzona. Wręcz przeciwnie. We Francji na przykład państwo subwencjonuje ją bardziej szczodrobliwie niż jakąkolwiek inną. Złota manna spływa na IRCAM i inne ośrodki twórczości. Radio France Musique poświęca jej wiele miejsca, a mimo tego dla 99% obywateli muzyka współczesna to nie Boulez czy Pascal Duchapin, lecz Star Academy, rap, techno, rock, house czy piosenka. Dość trudno się temu dziwić. Bardziej wszak niepokojący jest fakt, zdaniem Jean-Marie Piela, że nawet wśród elit oswojonych z muzyką uczoną reakcja odrzutu jest równie silna. Ujął to zwięźle filozof Luc Ferry w tytule swego felietonu z Le Point. Mając do wyboru Mireille Mathieu lub Pierre'a Bouleza, wybieram Schuberta. Jako zapluty karzeł reakcji niemalże od kolebki, mam na ten temat własne bardziej jeszcze radykalne zdanie. Primo, ludzka natura nie uległa z grubsza zmianie od wielu tysięcy lat. Secundo, niewykluczone, że muzyce zachodu trzech minionych stuleci udało się wstrzelić idealnie w emocjonalny paradygmat ludzkości niezmienny od prehistorii. Nie da się też wykluczyć, że tercio przyświecają temu pewne naturalne prawa, na których opar się system tonalny, a którego hegemonii, tyleż w muzyce lekkiej co uczonej, po dziś dzień nikomu nie udało się zakwestionować. Współczuję też szczerze współczesnym twórcom, których sam materiał, ewoluujący samorzutnie język muzyczny, zmusza do nieustannej ucieczki do przodu. Nakaz kreatywności zakazuje im wszelkich wstecznych odruchów. Nie przyjmują do wiadomości tego, że słuchaczowi dziś nie zależy na tym, aby muzyka przylegała jak skóra do rzeczywistości, która skrzeczy do współczesnego jazgotu i koszmaru, lecz wręcz przeciwnie. Chce uciec od zgiełku i tandety w sferę mistycznych uniesień lub przynajmniej autentycznych, niewymuszonych modą lub terrorem przeżyć estetycznych. I na względną przychylność publiki liczyć mogą ci jedynie twórcy wzgardzeni przez część krytyki, jak Penderecki, Arvo Pärt czy Górecki, którzy mają tego świadomość i ośmielają się pośród rechotu pseudo-awangardy, nie wiadomo czego będącej awangardą, skoro już ustaliliśmy, że od tysiącleci nic się nie zmieniło, jechać bezczelnie na wstecznym biegu.
Thank you.
Ciemna nocka ciemna, jedna z pięciu pieśni kurpiowskich Mikołaja Góreckiego, które Ostroński Chór Kameralny pod dyrekcją Paula Hilliera umieścił w swej nagranej dla Harmonia Mundi antologii Głosów Bałtyku podśród dzieł współczesnych kompozytorów fińskich, estońskich czy łotewskich. Korzystam zatem z okazji, aby z opóźnieniem wspomnieć o tej płycie wyróżnionej w styczniu złotym diapazonem. I tak jej to zapewne bardzo nie pomoże. Zwabiony archaizującym śpiewem Góreckiego słuchacz ucieknie być może po trzech taktach pożegnalnej nocy Kajsariacho i jej skandynawskich kolegów, chyba że chce być tylko zadziwiony, a nie wzruszony. No cóż, słuchacze głosują dziś nogami, czy raczej uszami i portfelem w pierwszym rzędzie na muzykę dawną. I to ona im się jawi jako muzyka najbardziej współczesna. W tym sensie, że rezonuje ze współczesną wrażliwością, albo w najgorszym wypadku wskazuje zblazowanym, przygniecionym tandetą homo sapiens jedyną drogę ucieczki z więzienia współczesności pozbawionej duchowego wymiaru. Ledwie powiedziałem więzienie, a już się poprawiam. To raczej otwarcie na cztery wiatry niż zamknięcie. Chociaż sformatowany marketingiem, człowiek nie miał nigdy większej wolności wyboru niż dzisiaj. Jeśli wybiera Vivaldiego, Bacha czy Mozarta, to nie ze społecznego czy elitarnego nakazu, lecz kierowany zasadą przyjemności lub pokusą mistycyzmu w świecie, w którym życie stało się odtąd indywidualnym wyłącznie wyzwaniem. Muzyka współczesna w każdym razie wyzwaniu temu nie umiała dotąd sprostać, przegrywając z Kretesem bitwę o duszę Kowalskiego albo z cwaniakami umieszczającymi duszę poniżej pasa, czyli odwołującymi się jeno do trivium ignorancji i bebechów jak telewizja, albo z mistrzami przeszłości, którzy między duszą a dźwiękami najpełniejszy umieli znaleźć rezonans. chór ze 150. kantaty Bacha w wykonaniu czwórki znakomitych solistów, wśród nich Katarinę Fugę i Carlos Mena, z pozytywem w tle i garstką muzyków z Richard Carr Consort pod dyrekcją Filipa Pierlu. Trudno sobie wyobrazić bardziej idealny skład w tej muzyce niesłychanie trudnej i gęstej, której polifoniczne bogactwo dwuchsetletnia tradycja wykonawcza przywaliła wszak instrumentalno-wokalnym zgiełkiem, uwierzywszy naiwnie, że decybel jest miarą emocji. Tradycję tę nowe pokolenie barokowców poddało już gruntownej przepierce i w ostatnich latach nadało to muzyce dawnej niesłychanej żywotności i właśnie współczesności, czego dowodzi jej triumf na rynku klasyki. Ale Bach, geniusz, poza czasem zdaje się wszystkich onieśmielać. Ferment roku bachowskiego przed 6 laty zdawał się zwiastować wiek renesansu. Tymczasem od 2000 roku pokłosie jest wyjątkowo mizerne. Nie zdarzyło się prawie nic, co podważyłoby gruntownie dotychczasową dyskografię, tyleż w dziedzinie instrumentalnej, co w muzyce sakralnej, a najprzód w 200 kantatach, w porównaniu z którymi, jak mówił Albert Schweitzer, wszystko, co Bach stworzył, wydaje się niemal dodatkiem. Owszem, wszyscy rzucili się na kantaty, starając się łapczywie połknąć ów ocean, przez który pionierzy barokowej rewolucji, Harnoncourt i Leonhardt, płynęli mozolnie przez ćwierć wieku ze zmiennym szczęściem, lecz niezmienną pasją. No i nagle mamy chorobliwą nadobfitość, która na ogół niestety nie przekłada się na jakość. O nabywcę walczy dziś na rynku co najmniej 5 kompletów 200 kantat, nie licząc paru antologii. Wszystkie są ułomne. Komplet Tona Kupmana grzeszy nonszalancją, powierzchownością, by nie rzec niechlujnością. Co do uwiecznionej na płytach kantatowej pielgrzymki Johna Eliota Gardnera, który ze swymi muzykami przejechał w roku bachowskim całą planetę, wykonując co niedzielę serię nowych kantat zgodnie z kalendarzem liturgicznym, jest ona przedsięwzięciem niebywałym, lecz szalenie nierównym. Nawet wspaniały chór Monteverdiego razi czasem swoją masywnością, a cóż powiedzieć o marnych solistach wyłonionych ad hoc z zespołu. Chór ze 108. kantaty Bacha w wykonaniu chóru Monteverdiego i The English Baroque Soloist pod batutą Johna Eliota Gardinera. W tym zalewie kantat otwajkowanych trochę beztrosko, jak na arcydzieła w większości nieznane, a na których dogłębne poznanie i całego życia byłoby pewnie mało, jedynie Japończyk Masaki Suzuki, choć dojechał dotąd jedynie do połowy, godny jest naprawdę polecenia, gdyż wszystko jest z grubsza na równym, wysokim poziomie, choć czasem na zbyt równym, można by powiedzieć. Wciąż jednak jednak brakuje śmiałków zdolnych podjąć wyzwanie, jakie jeszcze w latach 70. rzucił Joshua Rifkin, dowodząc naukowo, że Bachowi chór niepotrzebny. Jeśli wyłączyć jedną świetną płytę koncerto Köln Konrada Junghenela i ze dwa nagrania wspomnianego wyżej Richard Carr Consort, jedynym bodaj muzykiem, który nawrócił się na rifkinowską tezę, jest Sigiswald Koiken. Od lat stara się obalić przesąd, w myśl którego suma dwóch głosów daje dwakroć potężniejszy efekt, więc trzeba chóru Armii Czerwonej, aby oddać monumentalny charakter muzyki, która wyszła spod pióra Bacha. Akustycy dobrze wiedzą, że tak nie jest, mówi Koiken w wywiadzie dla Diapazonu. Podwojenie głosów daje nieznaczny tylko przyrost decybeli, kosztem precyzji, czytelności słowa i reliefu polifonii. Nawet jeśli Bachowi na szczególne, odświętne sytuacje marzyła się wielka orkiestra i potężny chór, na co dzień skazany był na minimalizm wykonawczy i w taki właśnie paradygmat wpisywał się naturalnie ideał estetyczny jego epoki. Równie dobrze można by przecież grać kwartety Haydna dwoma tuzinami smyczków. Efekt może być potężny, ale po co? Dyrygując swą La Petite Bande od pulpitu pierwszych skrzypiec, Sigiswald Koiken nie bierze się, jak mówi, za wszechmocnego Boga, dzięki czemu każdy jest za siebie odpowiedzialny i wszystkich innych musi słuchać. Nie dąży też do perfekcjonizmu, co bywa paraliżujące, lecz od lat eksperymentuje, stawia na spontaniczność i nieustanną ewolucję, gdyż wobec Bacha, jak mówił kiedyś Harnoncourt, każdy z nas jest jak mrówka u podnóża wielkiej góry. Nikt zatem nie ma szans powiedzieć ostatniego słowa. Szkoda tylko, że ci nieliczni, którzy decydują się przeprowadzić dowód na słuszność rifkinowskiej tezy, nie mają potem na ogół odpowiednich środków. Nie mam jeszcze dwóch ostatnich płyt z kantatami nagranymi przez Koikena. Z tego, co słyszałem, szwankują trochę i soliści, i czystość intonacji. Posłuchajmy zatem wstępnego chóru ze 187 kantaty, nagranej przeze mnie w takim minimalistycznym składzie kilka lat temu, z niezłą mimo wszystko obsadą, gdyż partie chóralne śpiewają m.in. Magdalena Korzena i Midori Suzuki. Początkowy chór ze 187 kantaty w wykonaniu czwórki solistów oraz La Petite Bande pod kierunkiem Sigiswalda Koikena. Bach wykorzystał zresztą ten chór w Cum Sancto Spirito z przepięknej małej mszy g-moll, której dwa najlepsze nagrania wpisują się w radykalnie odmienne kanony estetyczne. The Purcell Quartet nagrał ją właśnie w wersji minimalistycznej z samymi solistami, zaś Peter Schreyer trzymał się tradycyjnego składu z drezdeńską Staatskapelle i berlińskim chórem Rias. I przyznam nawet, aby uniknąć oskarżeń o sekciarstwo, że wolę to drugie wykonanie, jędrne i pulsujące życiem, jak inne schreierowskie nagrania na czele z niebywałą, naelektryzowaną pasją świętego Jana. Ale największy nawet muzyk nie jest władny zakwestionować wniosków płynących z muzycznej oraz akustycznej analizy. Choćby nikomu nie udało się przeprowadzić całkiem konsekwentnie dowodu na to, że Bach kameralny bardziej poraża potęgą swej inwencji, polifonicznego bogactwa i przejrzystością swego duchowego przesłania niż Bach monumentalny, skoro wiemy, że w protestantyzmie liczy się nade wszystko bezpośrednia konfrontacja jednostki z jej losem i z Bogiem, a nie rozmyta we wspólnocie asekurancka poniekąd wiara, wszelkie podejmowane do tej pory próby dowiedzenia słuszności takiej opcji, nawet całkiem ułomne, utwierdzają nas w przekonaniu, że tylko tędy droga. Być może definitywnie przetrze ją Mark Minkowski, który przymierza się do mszy Hamola, potem zapewne i do pasji w takiej właśnie minimalistycznej estetyce. Za uwagę dziękuję Państwu. Stefan Wiger. Do usłyszenia.
RFI. La radio du monde. La radio du monde.